jest pięknym stanem, w którym nasz mózg zaczyna pracować na wielu obszarach, zmieniając poziom niektórych hormonów jak dopamina, adrenalina, oksytocyna czy wazopresyna. Ta medyczna terminologia jest dosyć skomplikowana, ale samo odczucie jest bardzo proste i dobrze nam znane. Taka mieszanka sprawia, że zakochany człowiek czuje się wręcz odurzony. Jest silnie uzależniony od emocji, które towarzyszą zauroczeniu i przysłowiowo buja w obłokach. Z czasem jednak schodzimy na ziemię, uczucie się stabilizuje, a poziom hormonów wraca do równowagi. Niekiedy miłość przybiera mroczne oblicze. Gniew, nieufność, zdrada, gorycz, porażki. Prawie każdy z nas ma na swoim koncie złamane serce. Dzisiejsza historia jest opowieścią o nadzwyczajnej wierze w miłość, olbrzymiej cierpliwości oraz rozczarowaniu, któremu towarzyszy tragiczny finał. Zatem, drodzy kryminałci, zapraszam do wysłuchania drugiego z trzech premierowych odcinków kryminalnego podcastu Oblicze zbrodni pod tytułem Fatalne zauroczenie. Jest rok 2005. Damian ma 14 lat i mieszka z mamą na obrzeżach Zamościa, w obskurnym wieżowcu. Jest bardzo cichym i spokojnym chłopcem. Nie ma za wielu kolegów. Ze względu na swoje wycofanie jest raczej obiektem kpin. Sytuacja materialna w rodzinie jest kiepska, ale starcza pieniędzy na zakup upragnionego komputera. Ten elektroniczny sprzęt, będący iście magicznym pudełkiem, otwiera przed nim nieznany dotąd świat. Damian marzy o miłości, marzy o bratniej duszy i towarzystwie. Chce się czuć kochany i akceptowany. Chce być dla kogoś w końcu ważny, a nawet najważniejszy. Wiedziony nadzieją, zamieszcza w telegazecie ogłoszenie towarzyskie. Dla niewtajemniczonych kieruje te informacje przede wszystkim do młodszych słuchaczy, którzy mogą nie wiedzieć, czym jest telegazeta. To pierwsza transmisja teletekstowa w Polsce, uruchomiona w 1988 roku. Można w niej znaleźć program telewizyjny, informacje ze świata, nowinki kulturalne czy ogłoszenia typu kupię, sprzedam, zapoznam. Co zaskakujące, wcale nie jest reliktem przeszłości, bo według badań rynkowych wciąż korzysta z niej prawie 2,7 miliona Polaków. Wróćmy jednak do naszej historii. Ku wielkiej radości Damiana na ogłoszenie odpowiada Ania. Pochodzi z małej miejscowości w województwie zachodniopomorskim o nazwie Mielenkodrawskie. Mieszkają bardzo daleko od siebie, dzieli ich prawie 800 kilometrów. Odległość jednak nie gra dla nich roli. Zakochują się w sobie bez pamięci. Ania jest jego rówieśniczką, to przepiękna dziewczyna. Damian czuje ekscytację. W końcu ma kogoś, przy kim może być sobą, kogoś, kto go podziwia, wysłucha, doradzi. Wymieniają ze sobą masę maili, SMS-ów oraz zdjęć. Rozmawiają ze sobą godzinami. Godziny zamieniają się w dni, dni w tygodnie, a tygodnie w lata. I tak mija ich aż 6. Damian na przestrzeni tych lat wielokrotnie prosi Anię o spotkanie. Myśli o niej bardzo poważnie i chciałby założyć z nią rodzinę. Nie rozumie, dlaczego dziewczyna, mimo zapewnień o miłości, ciągle go zbywa. Jest rok 2011. Damian ma już 20 lat. Nie chcę dłużej ciągnąć tej relacji w sieci. Potrzebuję Ani w realnym świecie, ale ona nadal unika spotkania. Zdesperowany chłopak postanawia skontaktować się z osobą, która wcześniej korespondowała z jego ukochaną. Przeszukuje internetowe fora, portale, aż trafia na pewien ślad. Informacje, które uzyskuje, są druzgocące. Bez chwili zastanowienia udaje się w podróż do Mielenka Drawskiego. Jest tak zdeterminowany, że ostatnie 5 kilometrów trasy pokonuje pieszo. Podróż ta przepełniona jest żalem i gniewem. Jego cudowna, wyśniona miłość w jednej chwili prysła jak bańka mydlana. Wszystkie rozmowy, SMS-y, obietnice nie mają już żadnego znaczenia. Marzenia o zbudowaniu rodziny i spędzeniu całego życia u boku Ani stają się niemożliwe. Co jest tego przyczyną? Okazuje się, że Ania to Radosław. 28-letni mężczyzna, który przez wszystkie te lata tworzył wyimaginowaną postać. Zapewniał o swoim uczuciu, grał zakochaną w Damianie równolatkę. Zdjęcia rzekomej Ani, które wysyłał do chłopaka, należały do koleżanki jego siostry. Dziewczyna, podobnie jak Damian, nie była niczego świadoma. Jest 24 lutego, koło godziny 20. Damian, po bardzo długiej podróży, dociera w końcu na miejsce. Jest tak nabuzowany, że nie odczuwa zmęczenia, a jedynie pragnienie zemsty. Staje przed domem Radosława i prosi ojca mężczyzny, by ten go zawołał. Wchodzi nawet na chwilę do domu, aby upewnić się, z kim ma do czynienia. Następnie prosi Radosława o wyjście na zewnątrz. Bez zastanowienia wyciąga myśliwski nóż i zadaje nim kilka ciosów. Po wszystkim oddala się od miejsca zdarzenia i dzwoni na policję. Informuje, że właśnie zabił człowieka. Mniej więcej w tym samym czasie ojciec Radosława, zaniepokojony przedłużającą się nieobecnością syna, postanawia skontrolować sytuację i wychodzi przed budynek. Jego oczom ukazuje się makabryczny widok. Dostrzega zakrwawionego syna, który słania się na nogach, po czym bezwładnie upada. Akcja reanimacyjna nie przynosi efektu. Radosław umiera. Damian trafia na obserwację psychiatryczną, która trwa kilka tygodni. Następnie prokuratura wydaje wyrok 6 lat pozbawienia wolności. Uznano, że sprawca w chwili przestępstwa miał znacznie ograniczoną zdolność rozpoznawania lub kierowania postępowaniem. Stan ten był spowodowany szokiem związanym z odkryciem prawdy, którą przez wiele lat zatajała przed nim ofiara. W komputerze zamordowanego mężczyzny odkryto liczne treści o charakterze homoseksualnym, co poniekąd mogłoby tłumaczyć chęć intymnej relacji z Damianem. Chłopak był zaledwie 14-letnim dzieckiem, kiedy 22-letni wówczas Radosław postanowił odpowiedzieć na jego wiadomość. To w jego wirtualnym towarzystwie Damian dojrzewał, uczył się kochać i ufać. Miał czyste, niewinne intencje. Czym kierował się Radosław? Dlaczego postanowił tak okrutnie zadrwić z Damiana? Dlaczego tyle lat go oszukiwał? Czy miał zamiar wyjawić prawdę? Jedno wiemy na pewno. Wszystko, co się wydarzyło, nigdy nie powinno się stać. Fatalne zauroczenie chłopaka rozpoczęło się w 2005 roku. Wtedy też powstała platforma YouTube, z której najprawdopodobniej słuchacie tej historii. A rok przed morderstwem w Mielenku Drawskim 24-letni fotograf z Nowego Jorku Niv Schulman kręci autorski dokument o nazwie Catfish. Amerykanin przedstawia w nim swoją romantyczną relację nawiązaną przez Facebook, która okazuje się wielką maskaradą. Słowo catfish staje się żywe i oznacza osobę podającą się za kogoś innego w internecie. Dokument, jak i nazwa, dają początek serii ekranizowanych historii z uczestnictwem ludzi, którzy podobnie jak Damian czy Niv zostali oszukani przez catfishów. W lutym 2022 roku ma swoją premierę Oszust z Tindera. Opowieść o wyśnionym księciu na białym koniu, życiu pełnym diamentów, ubrań od Gucciego i kilku ofiarach, które do dzisiaj spłacają swój dług. Jak widać, catfish ma wiele twarzy. Bądźcie zatem ostrożni i uważajcie na zbyt piękne kobiety oraz zbyt bogatych mężczyzn. Nie można wątpić w ich istnienie oraz czyste zamiary, ale umówmy się, nie występują w przyrodzie tak często, jak pojawiają się na Tinderze. Miłość jest złudzeniem. Dlatego właśnie osoba zakochana woli pory i miejsca sprzyjające iluzji. Dogodne złudzeniom, jak zmierzchy zacierające kontury przedmiotów, spotkania przy zamglonym księżycu i świetlisto-mroczne leśne ścieżki. Sakutaro Hagiwara. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma, w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Wszelkie uwagi oraz wskazówki proszę pozostawić w komentarzach. Dziękuję.